wojennych odzyskała od początku rosyjskiej inwazji Ukraina. Walczymy o powrót wciąż przetrzymywanych cywilów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkał się on z przedstawicielami służb, które uczestniczą w procesach wymiany jeńców oraz z samymi uwolnionymi. Dziś Ukraina po raz pierwszy obchodziła Dzień Pamięci żołnierzy i cywilów zakatowanych i zabitych w niewoli.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Mamy kilka ciekawych informacji. Jak co tydzień, no zaczynamy nowy tydzień z motoryzacją w Radio Tok FM. Zacznę od tego, zacznę od pytania. Ciebie spytam, wybacz. Czy masz jakieś pojęcie, jakieś szacunki, bądź wiedzę na temat tego, ile globalnie, na całym świecie, nie mówimy o Europie, o Polsce, jaki jest udział samochodów typu kombi w tym wszystkim, co jest samochodem osobowym, najczęściej SUV-em? Ile jest kombi w światowej produkcji samochodów?
Bardzo mało, ale to zależy od kraju. Wiesz, nie powiem.
To ja wiem, że to zależy od kraju, ale tak myślisz sobie, że nie wiem, co dziesiąty, co pięćdziesiąty, co setny samochód, który opuszcza fabryki na całym świecie, jest samochodem.
Wiem, kiedyś te kombi SW były bardzo popularne w Stanach, ale teraz nie, jakiś tam, nie wiem, co piąty, co dziesiąty, ale to wiesz, to,
co to piąty, może co dziesiąty, to by było.
Słuchaj, no, mówimy o całym świecie. Jest to... i więcej, no.
Nie chcesz się bawić dzisiaj w zgadywanki.
Nie, to czy wiesz,
nieco nie. No. Co 50 auto, czyli 2% samochodów, to są samochody typu kombi. I teraz mam listę 10 najpopularniejszych kombi na całym świecie. Przede wszystkim 68% tych samochodów z nadwoziem typu kombi to jest Europa. Tutaj ten segment w dalszym ciągu jest jeszcze troszkę popularny, chociaż mam wrażenie, że on na popularności będzie tylko zyskiwał i że ludzie znowu zaczną doceniać te samochody. Też dlatego, że takimi samochodami jeździ się po prostu często dużo wygodniej, a przede wszystkim zużywa się dużo mniej prądu bądź paliwa. I my żeśmy o tym trochę zapomnieli. Wiesz, tę rewolucję, którą przyniosły silniki trzycylindrowe, bezpośredni wtrysk, turbo, hybrydyzacja, to trochę tę rewolucję, która naprawdę jest zauważalna, jeżeli porównamy sobie średnie zużycie paliwa i osiągi samochodu z dziś, a samochodu sprzed 15 czy 20 lat, to wszystko zjadły SUV-y. To znaczy dzisiaj popularne auto z segmentu B zużywa mniej więcej tyle paliwa, co 15 czy 20 lat temu, tylko że 15 czy 20 lat temu był to 4-metrowy hatchback, a teraz jest to SUV, który ma 4 metry 30 centymetrów długości. Niemniej, co 50 auto na świecie jest samochodem z nadwoziem typu kombi. Czy wiesz, jakie auto jest wśród tych wszystkich samochodów najpopularniejsze? Czego wyprodukowali, sprzedali najwięcej?
Toyota Corolla.
Nie, jest na trzecim miejscu. Na miejscu pierwszym, słuchaj, jest Subaru Outback. 200 tysięcy sztuk w zeszłym roku i to jest ogromna niespodzianka.
Mówisz obecnie, tak?
Nie, mówię 2024 rok.
Okej, dobrze.
Jest to przedziwne i przezabawne, dlatego że ten samochód tak naprawdę cieszy się popularnością tylko w Stanach, a w Stanach praktycznie nie ma konkurencji. Dlatego że tam już od pewnego czasu samochody typu kombi, one nigdy nie były jakoś specjalnie popularne. Był taki moment, że tam ludzie, nie wiem, Volvo jakieś kombi kupowali, tego typu rzeczy, ale generalnie tam kombi było niszą. I tutaj Outback, który praktycznie nie ma konkurencji, a jest liderem tej niszy i sprzedaje 200 tysięcy sztuk. I to są głównie Stany, Japonia, bo w Europie ten samochód jest z oczywistych powodów niepopularny.
I dlaczego mówiliśmy ostatnio, że cieszymy się, że nowa generacja Subaru Outbacka będzie i również w Polsce, prawda? Wersja elektryczna też. Ale tak. Jedną rzecz, to ja mam do ciebie teraz pytanie.
Ale
ja mam do ciebie pytanie związane z kombi, bardzo proste. Dużo prostsze niż te, które ja dostałem. Ten egzamin nie był łatwy. Chociaż i tak mógłbym powiedzieć, że połowa kombi się sprzedaje, to bym dopiero plamę dał. No dobra, słuchaj, pamiętasz w tym roku, jakimi kombi jeździliśmy? Jakie firmy w Polsce nam oferują, czy dają do testów kombi? Ja ze 3 pamiętam. No teraz mamy Volkswagena R-kę kombi.
Mercedesa C-klasy i E-klasy.
E-klasy.
Była trójka chyba. kombi.
Był na pewno Volvo kombi.
Cupra
Skoda
kombi.
Skoda kombi.
Skoda.
No to trochę... słuchaj, i coś... No Audi na pewno. No tak. To trochę... Audi S6. Szóstka. No to było trochę tego,
troszkę
ale...
Troszkę tego było.
Już nie ma Suzuki kombi, wiesz, którego tego małego Actrosa w ofercie. Swayza, przepraszam. Swayza już nie ma.
Słuchaj, a propos jeszcze tej listy kombi, 10, to pierwszy samochód... mówię, mały paradoks, bo to w Europie te samochody cieszą się popularnością, a wygrywa samochód sprzedawany głównie w Stanach. 200 tysięcy. Natomiast na kolejnych miejscach to już jest głównie produkcja europejska i to są głównie samochody sprzedawane w Europie. Skoda Octavia na miejscu drugim, tam jakieś 150-160 tysięcy sztuk. Na miejscu trzecim Toyota Corolla kombi, 140 tysięcy chyba. Potem mamy BMW trójkę, mamy Audi A4, no zeszły rok jeszcze nie było A5. Na miejscu dziesiątym jest Opel Astra kombi, a czemu nie? I jest jeszcze jeden samochód, a Dacia Jogger jest na miejscu czwartym. Została jako kombi zakwalifikowana,
wszystkie
czemu nie?
Wszystkie znamy, no.
No. Natomiast jest jeszcze na miejscu tam chyba ósmym czy dziewiątym Toyota Probox. Ona jest w Europie niedostępna. 2% sprzedaży i ta historia związana z kombi, ona będzie punktem wyjścia do kolejnej ciekawej informacji,
to może
którą
daj
opowiem
mi...
państwu tak za jest. Chwilę. Zaraz po tym, jak ty się...
Tak, no bo ja z kolei przejdę do też... A, dziś trochę zanudzimy słuchaczy. A nie. Może nie do końca, bo też bardzo ciekawo, jak się sprzedają samochody w Europie i ile jest w nich w pierwszej dziesiątce SUV-ów i crossoverów. I tak płynnie przejdę od... no bo już zdradzę coś, o czym mówimy od lat czy od miesięcy, że najlepiej się sprzedają w Europie samochody. Uwaga, w Unii Europejskiej paradoks dla mnie. Nie SUV-y i crossovery, jeśli chodzi o modele, tylko małe auta. Jeśli chodzi o małe auta, to krótkie podprowadzenie, wchodzi nowy SUV, właśnie nowy crossover firmy Jayku, która się sprzedaje prawie tak samo dobrze jak marki Jayku, przepraszam, jak Omoda, bo to ten sam koncern przecież, prawda, Cherry. Pamiętasz Jayku 7, takie 5-metrowe auto, hybryda doładowywana z gniazdka oraz... Oraz 1,647 koni. Ty wyobraź sobie, że ta hybryda doładowywana z gniazdka po pół roku to jest na szóstym miejscu wśród wszystkich hybryd. W ogóle jeśli chodzi o hybrydy plug-in, bo tylko plug-in tam robią. Ale a Jayku jest też na dziewiątym miejscu, jeśli chodzi o plug-iny. Ale dobra, słuchaj, wiesz, że ta piątka, ja mi się bardzo siódemka podoba, jeździłem i plug-inem, chodzi mi o wygląd. Piątka jest po prostu mniejszym klonem. Zamiast 4,5 metra ma 4,30. Silnik będzie miała też 1,6 turbo, 147 koni. Wnętrze bardzo podobne, ale to jest segment bardzo lubiany przez Polaków i nie tylko przez Europejczyków, bo tam mamy przecież Volkswagena T-Roka, Toyota Yaris Cross, Skoda Kamiq. Będzie to Jayku, zobaczymy jeszcze napęd hybrydowy piszą, ale czy to będzie w takim maluchu, będzie plug-in, czy zwykła hybryda, tu w tej informacji nie mam. Dobra, przechodzę do tej Europy i do tej najlepiej sprzedającej się dziesiątki. Tak patrzę, jak to wygląda. No dobrze, spadek sprzedaży o niecały procent w Europie. To jest prawie 13 milionów by było, gdyby pomnożyć 6,8 razy 2. Słuchaj, pamiętasz, jaki kraj ma modele, które najlepiej się sprzedają w Polsce? Czy to jest Japonia, Niemcy, Francja czy Włochy?
Czesi?
Popytamy się. Nie, Francuzi. Słuchaj, Francuzi. Zakładam, że Dacia to jest nie Rumunia, tylko Francja. Więc pierwsza trójka, słuchaj. I to się rotuje w zależności od miesiąca, ale po pół roku Dacia Sandero jest liderem, a wiem, że dziś Dacia wystąpi w naszej audycji. Na drugim miejscu Renault Clio i to jest tylko kilka tysięcy mniej, 120 parę tysięcy każdy z tych modeli.
Ale poczekaj, nie wiem, czy coś się może rotować, czy raczej tylko po prostu rotuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ależ to Renault robi dobrą robotę ostatnio. Po cichutku, bez jakichś nachalnych reklam, wiesz, bez jakiegoś... Ale po prostu jestem naprawdę przezdziwiony tym, jak z firmy, która parę lat temu była u nas w programach najczęściej krytykowana, niemal wyłącznie. To były jeszcze te czasy poprzedniego Espasa, to były jeszcze te czasy Renault Talisman i czwartej generacji Meganki. I naprawdę, i za obsługę, i za jakieś takie, wiesz, to wszystko było jakieś takie dziwne. Natomiast w tym momencie naprawdę mistrz, jeżeli chodzi o Renault, to jak oni sobie wyprostowali pewne rzeczy, jaka jest prosta obsługa,
I zobacz, ta rotacja na podium, dlaczego mówię, że ona jest? No bo Peugeot 208 jest na trzecim miejscu podium i to też nie jest niespodzianka, bo przecież dość długo Peugeot 208, kiedyś Peugeot mały, chyba 207 był przez, albo 206 był liderem w ogóle w Europie. Dobra, czyli trzy francuskie, zakładam, że Dacia należy do Renault, bo należy. I co dalej? Słuchaj, nie będę cię już pytał, już skończmy z tymi egzaminami. Jest tylko jeden samochód w pierwszej dziesiątce modeli z Azji. Na 10. miejscu Toyota Yaris Cross. Jeśli chodzi o kolejne, to są Volkswageny. 3., 4., 5., 6. miejsce, też nie za duże. T-Roc, Golf i jedyny kompaktowy, słuchaj słów, Volkswagen Tiguan w tej 10. jest na 6. miejscu. Potem Dacia Duster. Trochę jestem zaskoczony, że dopiero na 7. Peugeot 2008, no to mały crossover Citroen C3. Słuchaj, każdy z tych modeli to jest sprzedaż od 95 tysięcy Toyota Yaris Cross w całej w Europie do Dacia Sandero 128 tysięcy przez pół roku. Te różnice nie są duże między 6. a 10. Między 1. a 2. to w ogóle kilka tysięcy. Jakiś komentarz? Myślisz, że to po prostu jest już tak zawsze będzie? Bo zobacz, jak długo już maluchy się w Europie sprzedają. Dobrze.
Słuchaj, powiem ci tak. Wydaje mi się, i niech to posłuży za komentarz, że osiągnęliśmy ten moment, w którym sprzedaż samochodów marki SUV będzie, znaczy marki SUV, typu SUV, będzie już tylko spadać. Z dwóch powodów.
No mów. A
nie może być już więcej. To jest już i tak przeogromnie dominujący segment rynku.
Ponad
natomiast
połowa.
Wydaje mi się, że łatwiej będzie teraz zauważyć wady tych samochodów. Ich największą zaletą jest trochę, wiesz, to jest trochę miks kombi i minivana. Niech będzie, tak? I dla niektórych to wyższe wsiadanie jest wygodne.
Większy bagażnik, ale wyższe auto.
Troszkę tak, że to jest takie trochę napompowane. Powiedzmy, że to jest taki minivan 2.0. No jakby, wiesz, też porównując, przesiadając się często z minivana do jakiegoś dużego SUV-a, widzę, jakie są plusy, jakie są minusy tych poszczególnych konstrukcji. Natomiast jest oprócz tego, powiedzmy, wizerunkowego, czy takiego mentalnego, że chcielibyśmy być osobą aktywną, jak kupimy SUV-a, to na pewno co tydzień będziemy jeździć na rowerach, to oprócz tego tej wartości dodanej być może w niektórych przypadkach, być może nie, podatek za SUV-y jest niestety dość duży. I tak jak wspomniałem na początku, to zżarło nam to trochę ten postęp, który się w motoryzacji przy silnikach spalinowych poczynił. Jeżeli mamy jakiegoś elektrycznego, i tutaj też to doskonale widać, elektryczne auto z nadwoziem nisko, Xpenga mieliśmy ostatnio, przecież to był samochód genialnie oszczędny. 10-13 kWh na 100 km, nie do osiągnięcia jakimkolwiek autem z nadwoziem typu SUV, a tam były dwa silniki elektryczne, tam ze 400 czy z 500 koni. Wiesz, po prostu i też wygodniej, i środek ciężkości trochę inaczej, i jakoś tak to wszystko, i wydaje mi się, że wrócą powoli do łask samochody typu sedan, może niekoniecznie, ale na pewno kombi, bądź miksy samochodów typu kombi, coś jak Renault Arkana, ale może jeszcze trochę niżej, ale o tym opowiem już w środę
tak,
i to będzie historia o nowej Daci.
Otóż to, a ja na koniec, że ponieważ zostały nam 2 minuty, opowiem coś, co na pewno ciebie też nie zaskoczy, a być może zaskoczy. Do Niemiec się przenieśmy. Niemcy to też część Europy. Mniej więcej co 5. nowe auto jest sprzedawane w Niemczech. Co prawda spadek jest, w ogóle w całej Europie jest spadek o 5%, ale to jak nadal nie wrócili Niemcy do sprzedaży sprzed pandemii, chyba tam przed pandemią to było 20% więcej aut, czyli około 3,5 miliona rocznie, teraz będzie pewnie 2,8. No dobra, i teraz sam sobie zadaję pytanie i zaraz na nie odpowiem. Ile dla odmiany w pierwszej dziesiątce jest samochodów spoza Niemiec, jeśli chodzi o marki tym razem? Z Dalekiego Wschodu, od razu odpowiadam, słuchacze też od razu będą wiedzieć. Na 10. miejscu Toyota, na 9. Hyundai, a od 1. do 8. no to uznaję, że to są niemieckie firmy, bo albo jest Volkswagen, albo Mercedes, albo BMW, to jest pierwsza trójka. No a potem Skoda, Audi, Seat, no to wiadomo, koncern Volkswagena. Ktoś może powiedzieć czeski, hiszpański, okej, ale to wciąż Europa, a nie Azja. No i potem Opel, Ford ten niemiecki. Słuchaj, Volkswagen jest nie do przybicia, Mercedes Mercedes i BMW, no to klasa premium w Niemczech zawsze trzymała się mocno. Jak myślisz, czy, bo to w środę ty będziesz miał Dacia, a ja będę miał z kolei elektryki w Niemczech i trochę zacząłem, wiesz, drążyć temat, dlaczego ID3, który przecież nie był fajnym samochodem na początku, to był pierwszy elektryk nie, taki na nowej platformie i to była jego największa zaleta, ale przecież on był słabo wykończony. Ja zacząłem drążyć temat, dlaczego on się tak dobrze sprzedaje w Niemczech, o czym powiem w środę, i przypomniałem sobie, co zmieniono po faceliftingu, bo ja jeździłem już po faceliftingu tym autem w zeszłym roku i ty też na pewno, a może nie pamiętasz. I o tym w środę, dlaczego ID3 jest w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się elektryków w Niemczech i bardzo dobrze sprzedaje się w Europie. No to tyle chyba na dziś, prawda, Jacku?
Tak jest. Dziękujemy. Do usłyszenia już jutro.
Przede wszystkim musimy przebywać w cieniu, w miejscu, które nie jest nasłonecznione. Nosić czapkę, stosować kremy z filtrem i pić dużo wody, ale przede wszystkim starać się zachować dobry humor.
Soy turista.
Jestem turystą i jest okropnie. Co możemy zrobić? Na razie staramy się przebywać w sklepach tak długo, jak to możliwe. Pijemy dużo wody i tylko tyle.
Jest okropnie. Najgorzej jest w nocy, w dzień. Możemy chociaż złapać trochę powietrza. W nocy nie.
Każdy z nas podczas fali upałów musi pomóc osobie w potrzebie i zaproponować jej jakieś rozwiązanie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę dłuższa rozmowa, w której będziemy mówili o Ukrainie, a konkretnie o ostatnich zawirowaniach politycznych w tym kraju, czyli o zamachu na instytucje stworzone w celu walki z korupcją. Państwa i moim gościem będzie Bogumiła Berdychowska. Zapraszam.
Reklama. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko w ten wtorek ser żółty Gouda Światowi 17,99 za kilogramowe opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania na kartę. A do soboty wszystkie soki, nektary i napoje Reviva 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie szczoteczki i pasty do zębów 2+1 gratis. I to dobre powody, by w ten wtorek po najlepsze promki iść do Biedronki.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze